Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
Witamy Państwa w drugiej odsłonie dzisiejszej Radia Satysfakcji. I czy dzisiejszego Radio Satysfakcji? Nie, dzisiejszej audycji Radio Satysfakcji.
Już daj pan spokój.
To był, proszę państwa, Justin Sullivan. Pan Arkadiusz tak troszeczkę z sarkazmem powiedział, że nie ten Sullivan, co trzeba. Ja bym mógł też siebie skrytykować, że nie ten Justin, co trzeba, bo no, to no. Ani Justin Hayward, ani nie Gilbert O'Sullivan, ale płyta jest...
Ani myślę... nie Justin Bieber. Bieber.
Ale płyta jest bardzo zacna i bardzo czekałem na jesień, żeby ją państwu zaprezentować, bo jest ona też bardzo jesienna i bardzo dobrze pasuje do takiej dziwnej, tajemniczej, a może troszeczkę depresyjnej pogody za oknem i można taka muzyka, myślę, że może ją trochę rozświetli. Albo przebodzie jak baran taran.
No dobrze.
No dobrze.
Teraz tak. A? Ja bym do pół roku nie przepisywał, bo jak depresja to w ogóle też popularna. Każdy jak tam kaszlnie dwa razy i poczuje zawirowanie i dojdzie do wniosku, idź do tego kina dziś, nie iść. Nie pójdę, nie chce mi się. Chyba mam depresję. Nie? Kiedyś człowiek nie wiedział w ogóle, że jak nie szedł do kina, to po prostu nie szedł. A teraz to już jest depresja. No, w każdym bądź razie myślę, że każda pora roku jest dobra na zarówno i takie sentymentalne i energetyczne kawałki. Ja jestem wielkim fanem Justina Sullivana i zespołu New Model Army. Ta grupa nigdy nie przebiła się u nas poza taki status kultowy, chociaż był taki moment przy okazji płyty Thunder and Consolation, że szczególnie nagranie Vagabond grywane było częściej w stacjach radiowych i że pukali do wrót niebios, ale jednak się nie dopukali. Szkoda, bo zespół naprawdę, ale może też dobrze, że on jest taki do poszukania, że nie podaje się go na tacy razem z frytkami i mówi, masz, jedz. To
tak,
jest
jeszcze, poza tym
trzeba
oni,
gdzieś znaleźć.
Oni jeszcze mieli taki bardzo antykomercyjny i antywszystkiemu sznyt i myślę, że oni by wcale chyba nie chcieli być jakoś bardzo popularni, albo na pewno nie chcieliby się sprzedać nawet w jakimś bardzo małym procencie. Natomiast to jest płyta solowa Justina Sullivana, pierwsza, która ukazała się w roku 2003. On w tym roku wydał kolejną płytę, ale my mamy takie opóźnienia, których się w ogóle nie wstydzimy.
Muzyka jest piękna
dokładnie.
W każdej porze dnia i nocy. I jak państwo zresztą przyzwyczailiście się, my tu nie jesteśmy od tego, żeby gonić nowości.
Tak, dokładnie.
Bo gonić to należy króliczka.
Świetnie. Na tę najnowszą płytę Justina Sullivana przyjdzie czas. Natomiast ten album to był zdecydowanie najlepszy według mnie oczywiście kawałek, ale myślę, że i nawet sam Justin myśli, że to jest najlepszy kawałek na tej płycie, o czym świadczy to, że to jako jedyny przedstawiciel tego bardzo równego, ale też bardzo trudnego albumu do przesłuchania, o tym za chwilę, wszedł do repertuaru zespołu New Model Army i na jakiejś koncertówce ostatnio widziałem, że ten utwór też się pojawił. Nazywał się on Ocean Rising i cała płyta jest taka morska, przesycona klimatem żeglowania, ale nie takiego żeglowania na jakichś mieliznach albo bardzo spokojnego, że słoneczko świeci i tak dalej, i tak dalej. To jest żeglowanie trudne. Pogoda jest nieprzewidywalna, wszystko zmierza ku jakiemuś fatalizmowi i ta łódź czy ten okręt przebija się troszeczkę tak, ale jednak się przebija. I taka, myślę, jest wymowa całości. Płyta, jak mówię, bardzo nadaje się do takiego fotelu gdzieś tam wieczornego, żeby nic nas nie rozpraszało, żeby żadne żelazko nie zahuczało. Żelazka nie huczą, ale żaden też nawet czajniczek.
Ale te z duszą tak. Coś tam
tak właśnie
huczały.
To jest zdecydowanie płyta do kontemplacji. Zresztą zaraz państwo usłyszą utwór, który zaczyna ten cały album, który jest bardzo charakterystyczny dla brzmienia całości, bo ten Ocean Rising się trochę wybijał, był taki gwałtowny. A płyta jest bardzo taka rozwlekła, ale w piękny sposób.
Ja jeszcze chciałem chwilę, bo muszę państwu powiedzieć, że zanim wybrzmiał Justin Sullivan, myśmy rozmawiali o tak zwanych Spotify'ach i tych różnych innych fajach, gdzie to możecie sobie kupić nagrania już jako nagrania, tak? I bardzo mnie interesowało i pytałem tu artystę Gerarda, no bo on w tym biznesie siedzi jakoś tam zawsze. Bo są takie opinie, że artyści wpuszczeni zostali w maliny tymi sprzedażą poszczególnych nagrań, bo się okazuje, tu teraz się dowiedziałem, panie Gerardzie, że te nagrania są w cenie między 3 a...
To znaczy tak, to już musimy podać nazwy. To ja sobie z takiego portalu iTunes te wszystkie rzeczy ściągam jak najbardziej legalnie. I to jedno nagranie, te najcenniejsze zdaniem decydentów można ściągnąć za jakieś 3 złote, a te mniej cenne, na przykład Justin i Haywardy, niektóre to nawet za 2. No. Natomiast w innych jest to o wiele bardziej. No natomiast to są płyty, w których można ściągnąć nagrania, a pan mówiąc o Spotify'ach, to mówi o takich portalach streamingowych, że można sobie nadusić, mówiąc po poznańsku guziczek i one te utwory lecą, ale się ich nie ściąga na swój własny
komputer. Rozumiem, ale też problem zaczyna się w momencie rozliczenia z artystą tak. I tu zaczyna być śmiesznie, bo okazuje się, że z tej sumy, która dosyć godnie brzmi, 3 złote, 5, 2 od nagrania, a powiedzmy, że zasięg jest ogólnoświatowy, artysta dostaje jakieś grosze. Ja to chciałem, pan Gerard podał swój przykład jako może nie jest do końca, no nie jest pan tym... No, topowym artystą.
Tym, jestem potentatem roku.
Markiem Dopplerem na przykład pan nie jest. I zresztą cieszę się, bo by pan tu ze mną nie siedział, gdyby pan był. Ale pan też ma te nagrania na tych takich...
Tak.
I ile kosztuje pana nagranie?
Moje nagranie nie wiem, bo ich nikt nie ściąga. Natomiast no, ile ja mam...
Cena jakaś... Zacznijmy od tego. No musi być jak tam jest. No, ktoś chce ściągnąć, to cena jest...
Tak, jeżeli ktoś chce ściągnąć, to pewnie też jakieś dwa złote.
Proszę państwa, uwaga. I gdyby ktoś z was zdecydował się ściągnąć nagranie pana Gerarda, to nie jest reklama, to jest także taki przykład, to uwaga, ile on za to dostanie.
Nie, to trochę nie jest.
Bo to jak?
Bo to za przesłuchanie, bo moich nagrań nikt nie ściąga, więc nie wiem, ile bym za to miał. Natomiast za przesłuchanie takiego w tym, bo to jest tak, że płacimy 20, czy nie wiem, ile się płaci na wszystkich tych portalach, na tym, na którym ja jestem, płacę 20 zł za to, że mogę sobie wszystkich piosenek, ile chcę.
No, posłuchać.
Więc przesłuchanie takiej jednej mojej piosenki przynosi mi jakieś pół polskiego grosza.
Proszę, ile jeszcze czasu?
Ale ja jestem artystą niezależnym.
Sobie na napój
i jestem rozliczany jakoś inaczej. Domyślam się, że tacy potentaci i firmy płytowe to mają trochę więcej, ale nie sądzę, żeby to
ale
było jakoś wiele.
Ale jest to żałosne mimo wszystko. No. Czyli ten w tym całym wianuszku tym pokarmowym właściwie jest pan podstawowym. To wszyscy powinni dostać jakiś drobny procent. A...
I jeszcze to trzeba wspomnieć o tym, że ja muszę zapłacić za to, żeby te utwory tam się znalazły.
Mamy rozmowę, tu sobie chwilę porozmawiamy. Halo, dzień dobry.
Kłaniam się, stary Beatlesman.
Witamy pana.
Ja mam takie pytanie, ponieważ tak pięknie rozmowa została poprowadzona w kierunku twórczości pana Gerarda. Pozwolę sobie przypomnieć, że jako pierwszy wspomniałem o tym, że warto by było coś wydać przez Radio Poznań z działalności pana Gerarda. Na jakim to teraz jest etapie?
Na etapie rozmów.
Wie pan, Gerard nie jest...
Negocjacji.
Nie jest lekkim partnerem. Nie żartujemy oczywiście. No, jest to etap na razie teoretyczny. Koniec roku nie sprzyja tego rodzaju wydawnictwom. W sensie takim, że jeżeli to się wcześniej już nie przygotowało na poziomie sierpnia, września, to dzisiaj już to wszystko jest zatkane produkcją grudniową. Myślę też, że pana Gerarda twórczość jest na tyle nieświąteczna, w sensie takim, że może, że w pierwszym kwartale przyszłego roku na pewno obiecuję panu, że coś wymyślimy. Na pewno też myślę o jakimś koncercie takim zwartym, radiowym, żebyśmy sobie porozmawiali i pograli. No cieszymy się, że pan jest wytrwały i że ta pana miłość do twórczości Gerarda
niezbyt zasłużona.
Nie osłabła.
Nie, bardzo dziękuję za te słowa. To są dla mnie też bardzo cenne sytuacje, że to przecież nie robimy tego dla siebie. Mówię tutaj o wszystkich artystach.
Panie Gerardzie, ja dlatego też ucieszyłem się, że temat nie wymarł śmiercią naturalną, bądź też jakąkolwiek inną, tylko że gdzieś tam jeszcze są jakieś plany przyszłoroczne z tego, co mówi pan dyrektor.
Tak jest. Nie, na pewno obiecuję, ja przypilnuję, bo jestem, tak jak i pan, jestem ogromnym fanem twórczości i to mówię teraz zupełnie poważnie. Pana Gerarda, więc tym bardziej będę sprawę pilnował i trzymał za rękę. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję za to oświadczenie.
Dziękuję, proszę bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. No dobrze, to wracamy.
Wracamy.
Te pół grosza mnie pan jednak trochę... Pan co? Nie, lepiej chyba puszki zbierać. Nie wiem, ale ile za puszkę dla zawsze.
przypominam, że ja jestem jako artysta niezależny, jestem poza tym jakby tradycyjnym
obiegiem.
Jakim
by pan nie był artystą, tak. No w końcu moim wydawałoby się, że tak procentowo licząc, to artysta powinien z tego mieć, jak, przepraszam, pochyłem ręką, mieć powiedzmy 70%, a reszta to właśnie ci wszyscy pośrednicy. Tu się okazuje, że artysta... zostawmy to.
Wróćmy do przyjemniejszych tematów. Tak. To jest Justin Sullivan, przypominajmy. O, nie powiedziałem, jak się nazywa płyta. Album nazywa się bardzo pięknie Navigating by the Stars, czyli nawigujemy. To tam było takie chyba klasyczne powiedzenie, że żyć nie jest konieczne, żeglować jest konieczne, więc żeglują tak, jak ich gwiazdy poprowadzą. Justin Sullivan, zespołu New Model Army, ale tym razem w wydaniu solowym.
Da 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 Radio Satysfakcja. Muzyka, której nie musisz się wstydzić.
Come on. Drodzy Państwo, za dwa dni, 15 listopada, minie kolejna rocznica śmierci piosenkarki Marty Mirskiej, czyli Alicji Nowak-Reiniger, rocznik 1918. Po wojnie uchodziła przez wiele lat za najlepszą polską pieśniarkę w czasach, kiedy nie funkcjonowało jeszcze określenie piosenkarka. W latach 40., zanim takie gwiazdy jak ona zmiotła fala piosenki masowej, na Martę Mirską przychodziły stadiony, przychodziły ogromne sale, przychodziły amfiteatry. Młodzież szturmowała widownię i rozchwytywała gwiazdę po występie. Marta prezentowała piosenkę klasyczną, bardzo gustowną, wystudiowaną, podawaną ciepłym, głębokim altem. No, nie były to piosenki na każdą pogodę. Sama rozumiała, że musi ustąpić nucie lżejszej, którą to nutę w tych latach prezentowała jej wielka konkurentka Maria Koterbska. Kiedy obie występowały na tym samym festiwalu czy na koncercie, Marta Mirska stała za sceną i dokładnie liczyła, czy brawa publiczności oddane na Koterbską są dłuższe niż brawa poświęcone jej. Bodaj takie same, co nie byłoby najgorszym wyjściem z sytuacji. W każdym razie, gdziekolwiek Marta Mirska się pojawiła, wszędzie żądano od niej tej jednej, jedynej piosenki. Chodziło oczywiście o pierwszy siwy włos. Publiczności nigdy nie wystarczało, żeby zaśpiewała ją raz. Dwa, trzy, cztery bisy, to była norma. Ona nie chciała tego śpiewać, bo piosenka traktowała o małżeństwie starszym, już wyraźnie posiwiałym, a ona była młoda, pełna wigoru, uważała, że piosenka ją postarza. No, bez skrępowania, przejął ją od niej artysta wyspecjalizowany w śpiewaniu o seniorach i dla seniorów, mianowicie Mieczysław Fok. Szybko nagrał piosenkę na płytę i pierwszy siwy włos zaczął się kojarzyć z Fogiem, a coraz mniej z Mirską. Zresztą ten pierwszy siwy włos też przechodził swoje koleje. Przedwojenny kompozytor Henryk Jabłoński napisał go podczas wojny w Gdańsku, a pisał niemal hurtowo, żeby jakoś zagłuszyć w sobie tę wojenną i okupacyjną gehennę. I właśnie jedną z piosenek, zresztą zapisywanych nie na papierze nutowym, bo ten był dla niego niedostępny, lecz na zwykłym szarym pakunkowym, więc jedną z piosenek był właśnie pierwszy siwy włos. Sam uznał, że jest to słabe. W domu zapisanego papieru pakowego zaczęło być już za dużo, więc kazał żonie to wszystko spalić, żeby po wojnie zostały po nim tylko te lepsze kawałki. Żona na szczęście zachowała tę melodię, tak więc piosenka ocalała. I kiedy trzeba było coś szybko wrzucić na wielki koncert w warszawskiej hali Gwardii, pani Jabłońska przypomniała mężowi, że przecież w odwodzie ma taką starą jeszcze wojenną kompozycję. Szybko dorobiono jakieś słowa i rzecz wmuszono Marcie Mirskiej, która kręciła nosem. Ale kiedy zaśpiewała tę piosenkę w rzeczonej hali Gwardii w 1954 roku, już po raz pierwszy musiała ją od razu bisować aż 14 razy. No, tak czy owak, Marta Mirska nie była w stanie zapomnieć Mieczysławowi Fogowi, że ten poniekąd podkradł jej tę piosenkę, co zresztą skończyło się wielką awanturą. Otóż w kawiarni hotelu Polonia, do której zaprosił ją Mieczysław Fok, żeby zakopać, jak się wyraził, topór wojenny, ta w pewnym momencie nie wytrzymała i rzuciła się na kolegę z widelczykiem do ciasta, dziabnęła go w rękę raz, drugi, trzeci, krzycząc słowa, których w radiu w żadnym wypadku nie jesteśmy w stanie zacytować. Polała się krew, kelnerzy rzucili się bandażować ręce sławnego piosenkarza, no przesadzili w tym i to złośliwie, ponieważ Fok nigdy nie dawał napiwków, wyliczał się zawsze do ostatniego grosza, więc namotali mu tego bandażu. Złośliwie. Wszyscy dobrze wiedzieli, jak wiele zarabia, a Marta Mirska doskonale wiedziała też, ile zarobił śpiewając poniekąd jej piosenkę. Więc Fok z hotelu Polonia wyszedł zbyt mocno obandażowany, a Marta Mirska chwaliła się na prawo i na lewo, że jako kobieta postawiła wreszcie na swoim i nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać. Gdy występowali na tych samych koncertach, a potem jedli kolację w tym samym lokalu, wystarczyło tylko, że Marta Mirska podniosła ze stołu widelczyk i wymownie spojrzała na Foga, by ten uciekał w popłochu. No bo w latach 40. i 50. bywała na fali jako stała wykonawczyni ogromnie słuchanych wtedy audycji przy Sobocie po Robocie, Zgaduj Zgadula czy Podwieczorek przy mikrofonie. Wszystko to Stowarzyszeniem Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia prowadzonej przez Jana Cajmera, ówczesnego arbitra elegancji zawsze w nienagannym smokingu. No i Mirska śpiewa teraz jak leci, zgodnie z nutą nowych czasów, na zlotach młodzieży, dla budowniczych MDM-u, dla junaków w Nowej Hucie, w wiejskich domach kultury, w remizach strażackich, w PGR-ach. W hotelach brakowało ogrzewania, często nie można było z tego powodu zasnąć, więc kupowało się w sklepach GS-u kilka butelek denaturatu, rozlewało się je do misek i podpalało. Dopóki denaturat się palił, było w pomieszczeniu jako tako ciepło. A tymczasem nadeszły lata 60., pojawiły się nowe gwiazdy, niekoniecznie z nurtu big beatowego przecież. Zwykłe piosenkarki jak Regina Bielska, jak Natasza Zylska, jak Rena Rolska czy Sława Przybylska, no i ciągle nieustająco popularna Maria Koterbska. W tym estradowym sektorze zaczęło być tłoczno. Z Mirską nie bardzo chciano współpracować, bo nigdy nie było wiadomo, z czym wyskoczy, a w dodatku coraz częściej napędzała się alkoholem i to już przestawało być zabawne, to się przeradzało w regularny nałóg. Powoli też zaczęła się sama wyłączać z życia towarzyskiego. Dawne koleżanki, przyjaciółki, jak Hanka Bielicka, przestały ją poznawać na ulicy. Zaczęły się problemy z pieniędzmi, nie miała się już w co ubrać na odświętne okazje. Zostawała więc w domu i popijała. Jak nie było z kim, to bodaj z panią listonoszką, która przynosiła ostatnie już listy od wielbicieli. Jak wspominają biografowie, jej rekordem był litr wódki na dwie osoby w godzinę. I tak nieodwołalnie przechodziła Marta Mirska do historii na smutno, co przecież w światku estradowym nie jest niestety specjalnym wyjątkiem.
Chcesz wypocząć gdzieś w górach czy nad morzem, umówić się ze słońcem na kilkanaście dni. Staraj się o wczasy, a potem pędź na dworzec i kiedy pociąg ruszy, zaśpiewaj razem z nim. Gra wesoły pociąg swą piosenkę, że aż lecą skry, miasta, rzeki szybko suną przed oczami. Kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych chwil, ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami. Bo piosenka już po chwili z każdym za pan brat. Czas podróży nam umili, gdy jedziemy w świat, a zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam. Hej, na wczas wiezie nas wesoły pociąg. Wrócisz opalony i pełen sił do pracy, w pociągu rozśpiewanym spotkamy się za rok. Czasy nam pomogą ojczysty kraj zobaczyć, co zmienia się z dnia na dzień i cieszy, cieszy wzrok. Gra wesoły pociąg swą piosenkę, że aż lecą skry, miasta, rzeki szybko suną przed oczami. Kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych chwil, ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami. Bo piosenka już po chwili z każdym za pan brat. Czas podróży nam miły, gdy jedziemy w świat, a zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam. Hej, na czas wiezie nas wesoły pociąg. Thank you.
Radio Satysfakcja.
Chance on your night. Restless.
Proszę Państwa, grał zespół The Graham Edge Band, czyli zespół perkusisty zespołu The Moody Blues, który w drugiej połowie lat 70. wydał dwie płyty, które przeszły raczej bez echa, ale dosyć smutną mamy taką okazję, żeby te płyty, czy tę płytę przypomnieć. Ona się nazywało Wow Ballroom Paradise.
Występuje przed praskiem, trzask prask. Natomiast ignorowali pełniącego obowiązki, czyli PO. I w rezultacie powinien być wyraz potrzask rozwiązaniem. I tak w większości przypadków się udało. Niemniej jednak były osoby też, które na samym trzasku pokończyły. Tradycyjnie pozdrawiam serdecznie Piotra. Serdeczne pozdrowienia od Ani z Rogalinka dla Kamila z Rogalina. Pozdrawiam prowadzących oraz wszystkich będących rodzicami. Cytat: nie tylko na dzisiaj, małe kroki, które robisz do przodu, są lepsze niż duże, które tylko planujesz. Pan Wiesław dzieli się z nami taką myślą, którą przekazujmy dzieciom, bo to rzecz bardzo, bardzo rozsądna. Może wpływać też na wyobraźnię naszych pociech. Pozdrawiam dzisiejszego solenizanta Edwarda z Polic, solenizanta, mistrza krokieta ogrodowego w sezonie 2000.
Przedwczoraj doszła nas wiadomość, że perkusista zespołu The Moody Blues, czyli Graham Edge, umarł z powodów rakowych w wieku 80 lat. To była postać bardzo specyficzna. Zresztą ten cały zespół osobowościowy jest specyficzny. Jeden z nich, chyba właśnie to Edge, kiedyś w jakimś wywiadzie określił tę grupę Moody Blues, że tam jest tak: dwóch chrześcijan, jeden mistyk, jedna osoba pedantyczna i jeden bałagan. I ten bałagan to miał być on. To była osoba, która w mediach społecznościowych się określała jako bon vivant, czyli osoba, która używa życia. I on trochę taki był. Wszyscy wspominają go z rozrzewnieniem i z uśmiechem. W ogóle to jest ewenement, że on nie miał swojego na przykład takiego na jednym z tych głównych portali społecznościowych, nie miał swojego takiego profilu artysty, do którego można było się tam podczepić i chłonąć, co oni mają do powiedzenia, tylko był jako osoba prywatna. On był wśród moich znajomych i to była jedyna osoba z takiego wielkiego świata muzycznego, do której, jeśli bym chciał, to bym mógł napisać: cześć Graham, jak się masz? Oczywiście tego nie robiłem, no bo po co? Natomiast to myślę, że to bardzo dużo pokazywało, jakim on był człowiekiem, osobą bardzo otwartą, wielkiego serca. Artystycznie on do dorobku Moody Blues wniósł, umówmy się, niewiele, te melodeklamacje słynne i kilka piosenek, ale myślę, że on trzymał w ryzach te trudniejsze osoby, bo i Justin, i John, oni się wydają tacy przyjemni i sympatyczni, natomiast ja ten zespół znam od podszewki, wgryzłem się w wiele wywiadów, wiele rzeczy też umiem czytać pomiędzy wierszami, widzę, jakie oni miny strzelają i na koncertach, i w wywiadach, i myślę, że ten Edge im tam był bardzo potrzebny i bez niego oni już na pewno nie będą.
I tu pojawia się krótkie pytanie, bo musimy jeszcze zagrać, a pewnie jeszcze reklamy. Czy to koniec jest grupy The Moody Blues, pana zdaniem? Tak, że tak jest. Panowie nie będą już się reorganizować. Będą.
Myślę, że nie wiem, jak tam jest z prawami dla nazwy, ale to jest też kwestia drugorzędna, bo to można zawsze sobie jakoś tam gdzieś to wypracować. Natomiast myślę, że oni już nie lubią się na tyle, żeby jeszcze raz razem zagrać. Obym się mylił. Natomiast John Lodge wydaje teraz płytę koncertową ze starymi piosenkami. Justin Hayward świetnie sobie radzi na tych koncertach solowych, które są ciekawsze niż, moim zdaniem oczywiście, koncerty Moody Blues, na których oni przez cały czas udają, że są w latach 80. i grają te rozbuchane wersje starych utworów, tak jakby się nic nie zmieniło. Natomiast koncerty solowe Haywarda są pełne klasy, troszeczkę bardziej stonowane, i niech tak zostanie według mnie.
Dobrze, w takim razie gramy, wracamy do dni chwały Grahama Edge'a jednoznacznie.
Będzie recytował
The Moody Blues.
Be it sight, sound, smell or touch, the something inside that we need so much. The sight of a touch or the scent of a sound or the strength of an oak with roots deep in the ground. The wonder of flowers to be covered and then to burst up through tarmac to the sun again. Or to fly to the sun without burning a wing. To lie in a meadow and hear the grass sing. To have all these things in our memories hoard and to use them to help.